Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
A ja jestem Ada.
I dzisiaj wyjątkowy odcinek naszego podcastu, można powiedzieć, że odcinek, który dotyczy jednego z najważniejszych wydarzeń kinowych roku albo i ostatnich lat, bo porozmawiamy sobie o wspólnej premierze Barbie i Oppenheimera, czyli okrzykniętej w mediach społecznościowych mianem Barbenheimer. I no, na pewno słyszeliście o tym zjawisku. Bardzo głośne dwie premiery. I o tym, jak nam się podobały i jak sobie poradziły na przykład na rynkach światowych finansowo, sobie pogadamy. Ale zanim to, przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify czy Apple Podcasts, a link do wszystkich platform znajdziecie w opisie.
No i oczywiście zachęcamy Was do obserwowania naszych social mediów, takich jak Instagram, Facebook czy Twitter pod nazwą Popkulturystyka. Tam czasem coś się dzieje, a czasem nie. Dobrze.
Nie, nie no, często coś się dzieje.
Zależy. Ostatnio się działo, bo były Nowe Horyzonty i robiłam relacje z Nowych Horyzontów. Jeśli Was to ominęło, to możecie sobie wejść w zapisane relacje na naszym profilu na Instagramie i tam znajdziecie wszystko to, co się działo przez ten czas. Na YouTubie znajdziecie też taki krótki materiał wideo, gdzie opowiadam sobie tak bardzo na luzie i trochę chaotycznie o moich wrażeniach z festiwalu. I jeszcze przejdziemy pewnie pod koniec tego odcinka do innych około festiwalowych wydarzeń, w których będziemy brać udział w najbliższym czasie, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj rozmawiamy o Barbenheimer Day, o Barbie i o Oppenheimerze. I co bardzo istotne, chociaż w sumie może w przypadku tych konkretnych dwóch filmów nie aż tak bardzo, będziemy mówić bezspoilerowo, więc jeśli jakimś cudem nie widzieliście tych filmów albo któregoś z nich, to myślę, że możecie spokojnie słuchać, chociaż biorąc pod uwagę, że jest to film o lalce Barbie i film oparty na historii, to nie wiem, czy spoilery są aż tak istotne, no ale jak coś, to ich tutaj raczej nie będzie.
Tak jest. 21 lipca nadeszła właśnie ta wiekopomna chwila, bo od w zasadzie dłuższego czasu świat wyczekiwał tej premiery połączonej i Barbie i Oppenheimera. Powstawały memy, powstawały...
Memy głównie.
No i ludzie czekali. Były jakieś obawy, że może któreś studio gdzieś tam przerzuci jeden ten film, żeby dwa takie duże, głośne, spodziewane hity nie premierowały jednego dnia, ale szybko okazało się, że jest to w zasadzie samonakręcająca się maszynka marketingowa, gdzie jeden film nawzajem promował ten drugi i cała ta otoczka tego w social mediach sprawiła, że każdy w zasadzie chciał zobaczyć i Barbie, i Oppenheimera, najlepiej oba te filmy jednego dnia, w dzień otwarcia. W zasadzie nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek być świat takiego wielkiego wydarzenia kinowego w ogóle, nie mówiąc o tym, że to dwa filmy jednego dnia, ale ostatni raz, kiedy był taki hype, że miałem wrażenie, że wszyscy szli do kina, no to może to było Endgame, ale to też tak. nie aż w takim stopniu jak tutaj, bo tutaj mam wrażenie, że to zataczało jeszcze szersze kręgi.
To prawda, no jest to też w sumie trochę bardziej zrozumiałe, biorąc pod uwagę nawet sam fakt, że do oglądania Endgame potrzebowałeś dużo większego zaplecza, nawet jeśli nie w postaci obejrzenia tych 20 paru wszystkich filmów z MCU, no to chociaż tych najważniejszych, no raczej myślę, że mało kto, chociaż pewnie były takie osoby, ale myślę, że mało kto szedł na ten film nie oglądając niczego z poprzednich filmów Marvela, no a tutaj każdy po prostu, czy większy, czy mniejszy entuzjasta kina mógł sobie te filmy obejrzeć i myślę, że ten niski próg wejścia był bardzo istotny. No i faktycznie było to szokujące przeżycie, bo oczywiście memy memami, wszyscy się tymi filmami jarali, dało się wyczuć ten hype w internecie. No ale czy spodziewałam się, że faktycznie kiedy tego 21 lipca 2023 pójdę do kina, do oczywiście multiplexu, do galerii Wrocławii, to zobaczę dosłownie setki ludzi w różowych outfitach po prostu od stóp do głów ubranych ludzi na różowo i to i kobiety, i mężczyźni, po prostu wszyscy, a później też W zasadzie im godzina była późniejsza, tym więcej dało się też zauważyć ludzi w garniturach, kapeluszach i...
Kaszkietach
no, i generalnie...
Krawatach, raczej... koszulach, tak jest.
Tak. No zupełnie się tego nie spodziewałam i niesamowite to było przeżycie. Bardzo się cieszę, że w ogóle poszliśmy właśnie w tą premierę do kina, żeby faktycznie doświadczyć tego. Oczywiście obejrzeliśmy te filmy też tego samego dnia, jeden po drugim, zaczynając od Barbie i przechodząc do Oppenheimera. Jedyna prawidłowa kolejność, by the way. No, niesamowite. Wspaniałe to było przeżycie i widać też było, że ci ludzie właśnie szli w dużej, dużej części na jeden i drugi film. Mhm. W sensie, że...
To prawda.
Byli też pewnie tacy, którzy przychodzili tylko na jeden z nich, ale wydaje mi się, że zwłaszcza właśnie w dniu tej premiery, no głównie jednak ludzie przychodzili na oba te filmy. I jeszcze jedna ciekawostka, w momencie kiedy to nagrywamy, to w sumie jesteśmy już po 3 weekendach od premiery obu tych filmów. I ja byłam dosłownie 2 dni temu w piątek właśnie we Wrocławiu. I wciąż widać ludzi ubranych w róż, którzy chodzą do kina i dalej się przebierają.
Chciałem powiedzieć, że tydzień temu jak byłem, to dalej były grupki ludzi, grupki znajomych właśnie w różowych strojach, gdzieś tam koszulkach, spódniczkach, spodniach i było widać po prostu, że albo wchodzą do kina, albo wychodzą właśnie z Barbie. Więc ta Barbie mania, czy też Barbenheimer mania, bo z tego co wiem, to sale IMAX-owe na Oppenheimera dalej cieszą się dużym obłożeniem. Więc ta mania dalej trwa, ten szał Barbenheimerowy i myślę, że prędko się od tego nie uwolnimy i jeszcze długo będziemy o tym gadać.
No i to jest
także
super,
no,
w ogóle.
Było to niesamowite, bo już nawet, tak jak mówiłaś, wchodząc do galerii, morze różu nas witało przed seansem Barbie, ale już nawet jadąc do kina, gdzieś tam w tramwajach, autobusach, po drodze było widać te grupki ludzi w mniej lub bardziej wymyślnych różowych właśnie outfitach, często inspirowanych nawet konkretnymi lalkami Barbie było widać i to były naprawdę takie ludzie, włożyli w to dużo efortu, dużo pracy. I postarania i no naprawdę nie doświadczyłem nigdy wcześniej czegoś takiego, jeśli chodzi o kinowe doświadczenie i bardzo się cieszę, że coś takiego miało miejsce. Poza tym, że było to po prostu przyjemne, fajne i miłe uczucie być częścią czegoś takiego, no to jest to też oczywiście bardzo dobre zjawisko dla kin, o czym sobie też pogadamy.
Tak, no zdecydowanie jakby numerki zdają się potwierdzać tą tezę, ale też no myślę, że to, co jest też ciekawe, jeśli popatrzymy na trochę szerszą perspektywę, jeśli chodzi o ten event, no to, że jest to takie olbrzymie w sumie święto kina, olbrzymie zarobki dwóch filmów, a jest to tak w sumie taki trochę czas pomiędzy dwoma kryzysami, bo z jednej strony kina dopiero co się jakby wyregenerowały z kryzysu związanego z pandemią, kiedy oczywiście wszystko było zamknięte, kina były zamknięte, filmy były mocno wstrzymane, produkcje filmów. I oczywiście mówiło się też sporo o tym, że kina zaczną upadać, bo ludzie przyzwyczają się do tego formatu streamingowego, do tej dystrybucji hybrydowej i nikomu się już do kin nie będzie chciało chodzić, co oczywiście okazało się, że zupełnie tak nie jest, całe szczęście. No a z drugiej strony mamy też teraz strajki aktorów, strajki scenarzystów, które no myślę, że już bardzo niedługo przekonamy się o ich efektach i myślę, że znowu będziemy mieli kolejny kryzys w kinie, więc mam wrażenie, że tym bardziej ciekawe jest to zjawisko i tym bardziej ciekawie będzie ono wyglądało, jak popatrzymy sobie na to za parę lat.
To prawda. No na pewno jest to historyczne wydarzenie, w sensie nawet nie śmiejąc się, faktycznie jest to historyczne wydarzenie, jeśli chodzi o wyniki i o ogólnie obraz kina jako całości. Ale może teraz pomówmy sobie o tym, jak to przełożyło się naszym zdaniem na jakość obu filmów i
tak
na nasze wrażenia z nich. I zaczniemy sobie od tego filmu, na którym byliśmy najpierw, czyli od Barbie w reżyserii Grety Gerwig, która już popisała się wcześniej takimi produkcjami jak Lady Bird czy Małe Kobietki. Bardzo lubię te oba filmy, swoją drogą.
Ja nie przepadam.
I który napisała, Barbie napisała wspólnie ze swoim mężem, Noam Baumbachem. W roli głównej oczywiście Margot Robbie jako Barbie oraz bardzo dużo innych osób jako Barbie, jako Barbie. I Ryan Gosling jako Ken i bardzo i paru innych chłopów też jako Ken. O czym opowiada Barbie?
Barbie opowiada o Barbie i innych Barbie i o Kenie i innych Kenach.
Tak. No jest to historia po prostu lalki Barbie i to jakby dosłownie lalki Barbie. To nie jest tak, że to jest jakiś tam wyimaginowany świat, w którym Barbie jest prawdziwa czy coś. Barbie jest lalką, która żyje w swoim świecie Barbilandzie, ale jakby ma świadomość tego, że jest lalką. I no ten film jest ogólnie bardzo taki meta i bardzo świadomy tego, jaką marką jest Barbie i czym są te zabawki dla całego świata. Mm-hmm. I to jest moim zdaniem bardzo fajne podejście jakby już na start, taki punkt wyjścia, że ten film właśnie jest osadzony w tym takim kulturowym znaczeniu lalek Barbie. Mm-hmm. dla świata. I to mi się od razu bardzo spodobało w tym filmie.
No jest bardzo samoświadomy i to ma swoje plusy i minusy moim zdaniem.
Mhm. Jak już mówimy o moich wrażeniach, no to ogólnie mi się film podobał i uważam, że jest bardzo dobrą komedią przede wszystkim. Mhm. Bo dostarczył mi naprawdę dużo rozrywki, naprawdę dużo śmiechu. Tutaj przede wszystkim Ryan Gosling w cudownej, życiowej roli Kena, który jest absolutnie przecudowny i super zabawny. I no, nie będę oryginalny, jak powiem, że uwielbiam go. Ale nie jest to film... Aha, dodatkowo film jest od strony technicznej bardzo świetnie wykonany. Tutaj scenografia w tym Barbilandzie, ten kontrast tego Barbilandu ze światem prawdziwym i tak dalej, to wszystko robi robotę i stoi na bardzo wysokim poziomie. Ale mam też trochę problemów z tym filmem, bo... Szczególnie pod koniec mam wrażenie, że ten film się trochę gubi i też trochę tak rozwadnia się jego, nazwijmy to, przesłanie. W sensie on nam tak bardzo wprost próbuje przekazać, powiedzieć to, co chce powiedzieć, ale to, co on chce powiedzieć, nie jest w ogóle ani trochę odkrywcze, ani jakieś takie... ciekawe, bym powiedział, w sensie to są takie bardzo takie proste truizmy, o których mam wrażenie, że każdy wie i bardzo to jest fajne, kiedy to jakby jest pokazywane w formie żartów, głównie pod postacią tego Kena, Ryana Goslinga, i wtedy to wszystko działa bardzo fajnie, to właśnie to przesłanie, to feministyczne, nazwijmy to, tego filmu, bo no jakby śmieszne są po prostu te żarty i wszyscy czaimy, o co chodzi, bo jakby rozumiemy, bo żyjemy w tym świecie. A potem jest kilka takich scen, gdzie ten film musi nam jeszcze raz wyłożyć jakby, o co chodzi i na czym polega nasz świat, w którym no, żyjemy. I to nawet nie są jakieś takie bardzo, bardzo jakieś tam skomplikowane te wnioski czy coś takiego. A potem w ogóle jest jeszcze jedna scena, która moim zdaniem psuje trochę jakby ten taki pozytywny przekaz, który miał nieść ten film. I wtedy właśnie ten film się tak trochę gubi i tak się zacząłem zastanawiać jakby, no okej, to jest naprawdę dobry film i naprawdę dobra komedia i naprawdę świetna rozrywka, ale co on próbował osiągnąć tam, szczególnie właśnie pod koniec?
Tak, no ten film, tak jak powiedziałeś, jest najlepszy wtedy, kiedy jest po prostu komedią. I niestety jego największym minusem jest to, że czasem próbuje być czymś więcej niż komedią, ale jednocześnie tak nie w dobry sposób. Są oczywiście, jest mnóstwo filmów, które potrafią wykorzystać ten komediowy ton, komediowy styl, żeby przekazać coś ciekawego i robią to w sposób taki nie patetyczno udający, że jest odkrywczy, tylko naprawdę w ciekawy sposób. Tak, pierwsze na myśl przychodzi mi Jojo Rabbit, bo może też trochę dlatego, że jakoś kino komediowe mam wrażenie, że umarło trochę przez ostatnie parę lat i trochę ciężko jest mi nawet pomyśleć o jakichś innych tytułach, które tutaj mogłabym przywołać. Ale tak, kiedy ten film jest po prostu komedią o lalkach, to w znacznej większości jest naprawdę super. Żarty są bardzo różne. Myślę, że można by to było potraktować jako wadę i jako zaletę, bo z jednej strony przez to, że humor jest dosyć różnorodny, to można by powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie i to słychać było, że salwy śmiechów dobiegały z różnych miejsc w kinie w różnych momentach. W sensie były takie momenty, które dla mnie w ogóle nie były śmieszne, ale słyszałam, że dużo osób się bardzo z nich śmiało. Były takie momenty, że my płakaliśmy ze śmiechu, a mam wrażenie, że nikt na sali nie. Więc ten humor jest na pewno bardzo różnorodny. No z drugiej strony można by się było zastanowić, czy to jest właśnie... wada czy zaleta, w sensie, czy to jest... czy jak film próbuje być taki uniwersalny i dla każdego, czy w rezultacie nie jest dla nikogo. No ale to już kwestia jakby znaczy, subiektywna.
Mi się wydaje, że tutaj... No tak, humor zawsze jest kwestią subiektywną też, nie? Ale mi się wydaje, że tutaj akurat byłoby to sprytnie rozłożone właśnie, że, że na takiej zasadzie bardziej, że każdy znajdzie coś dla siebie i tych żartów było wystarczająco dużo i wystarczająco jakby tam nieźle wplecione w to, że no tak po prostu akurat to działa na komediowy plus tego filmu, mam wrażenie, przynajmniej ja bym to tak odebrał.
No kolejna sprawa, no to jest to, co też wspomniałeś już, czyli ta strona techniczna. No ten film wygląda przepięknie, ta scenografia jest po prostu niesamowita, robi ogromne wrażenie i podejrzewam, że właśnie w tych kategoriach technicznych mogą się posypać Oscary albo co najmniej nominacje. No oczywiście jest też kilka piosenek, które już teraz zdążyły stać się hitami, więc o tym chyba też nie trzeba zbyt wiele mówić, bo już chyba każdy je słyszał, tak jak I'm Just Ken chociażby, które dosłownie nie może mi uciec z głowy od kilku dni. I no oczywiście świetne stroje i tak dalej, no i cudowna obsada. Margot Robbie jest idealną Barbie, no ale oczywiście wszyscy mówią o Ryanie Goslingu nie bez powodu, bo po prostu no chłop jest wybitny w tej roli. I mam szczerą nadzieję, że on dostanie za tę rolę Oscara, bo jest po prostu przecudowny. Jest jakby najjaśniejszym punktem tego filmu i no, w sumie to jest trochę śmieszne i trochę ironiczne, że w filmie o Barbie, który ma być taki feministyczny i w ogóle wszyscy najbardziej zachwycają się chłopem. No tak jest. No zresztą myślę, że wszyscy się już tak zachwycali Ryanem Goslingiem, że nawet jakbym próbowała, to nie powiem tutaj nic oryginalnego. No ale właśnie, największy problem tego filmu to jest... to, jak bardzo próbuje on przekazać coś, ale to coś nie jest ani ciekawe, ani odkrywcze, ani subtelne. I w rezultacie jest bardzo dużo takich scen, które po prostu wprawiały mnie w taki cringe i w takie, o mój Boże, czy naprawdę żyjemy w latach, nie wiem, 60., kiedy takie rzeczy musimy mówić... Jakby to było coś nowego.
Miałem wrażenie, że taki wstęp do feminizmu mamy już za sobą, nie?
No właśnie.
A to są takie naprawdę basics tutaj pokrywane w tym filmie.
Tak, no i właśnie jakby, no zupełnie moim zdaniem to nie siadło. Zupełnie rozumiem, dlaczego niektórym osobom może to trochę psuć cały odbiór filmu, chociaż oczywiście nie jakoś skrajnie, no bo ten film ma wciąż bardzo dużo dobrych rzeczy do zaoferowania.
Są przecież opinie, w sensie widziałem już w internecie gdzieś takie krzyki, że tutaj ludzie palą lalki Barbie i w ogóle są tacy oburzeni, że ten film nienawidzi mężczyzn i tak dalej, nie?
No ale swoją drogą też wydaje mi się właśnie tak a propos nienawiści do mężczyzn, że na przykład ten wątek Kenów, pomijając oczywiście to jakby cały wątek z Mojo Dojo, Casa House i męską męskością, tylko bardziej jakby wątek tego trochę niezrozumienia, jaki jest twój cel w życiu i właśnie jakichś takich walki...
Braku tożsamości.
Tak, braku tożsamości, jakichś takich, jakimiś oczekiwaniami, które są wobec nas i który jest to jakby taki bardzo uniwersalny temat i w sumie jest on tutaj przedstawiony po obu stronach, że tak powiem. To jest znacznie ciekawsze moim zdaniem i ten wątek był chyba właśnie w sumie poniekąd wątek Kena, czy Kenów, był znacznie ciekawszy niż ten wątek z feminizmem i Barbie. No i właśnie no mam problem z tym filmem, bo chciałabym go bardzo lubić, ale po prostu go lubię i muszę bardzo mocno przymykać oko na dużo spraw, żeby go lubić. Bo jakby no bawiłam się na nim naprawdę bardzo dobrze. I tak jak mówiłam, i humor mi podszedł w znacznej większości i ten Ryan Gosling jest cudowny, no i oczywiście Margot Robbie też jest cudowna, ale było tak dużo takich scen, gdzie po prostu się łapałam za głowę i po prostu ściskało mnie z cringe'u. I jeszcze ten wątek Corpo Mattel z Willem Ferrellem i jakieś takie to miało być niby meta, a wyszło zupełnie niepotrzebne i tego wątku równie dobrze mogłoby w ogóle w tym filmie nie być.
To prawda, bardzo dziwnie się rozwiązuje w ogóle pod koniec, gdzie tak. Jest budowany jako coś zupełnie bardzo ważnego przez cały film, a potem w sumie okazuje się całkiem nieistotny.
No. Także mówiąc krótko, nie lubię Barbie aż tak bardzo, jak chciałabym lubić ten film. Ale wciąż moim zdaniem każdy powinien go zobaczyć, chociażby ze względu na to, jak bardzo istotny jest to film obecnie i jak bardzo istotny myślę, że będzie z perspektywy czasu w historii kultury popularnej XXI wieku. No i też jest to po prostu dobra zabawa, tylko no niestety taka zabawa, która chciałaby być bardziej ambitna niż jest.
No ja powtórzę, ja się bawiłem bardzo dobrze, ale jeszcze jestem ciekawy, jak ten film będzie wypadał przy rewatchach, przy kolejnych podejściach, bo na razie widziałem go tylko raz i chętnie go zobaczę znowu i jakby znając już żarty, wiedząc już co się wydarzy i tak dalej, jestem ciekawy, jak to się będzie wtedy oglądać.
No właśnie ja trochę przez to, że już znam te żarty i nie będzie to nic niespodziewanego, to trochę boję się robić rewatch, bo boję się, że po prostu... bardziej przy rewatchu zwrócę uwagę na te negatywne rzeczy niż na te pozytywne. Także chyba na razie nie będę rewatchować, no ale chyba możemy przejść do kolejnego filmu.
Okej. Jak już Barbie mamy za sobą, to pora na kolejną część Barbenheimera, czyli Oppenheimer, film w reżyserii Christophera Nolana, napisany przez Christophera Nolana i opowiadający historię genialnego fizyka okrzykniętego ojcem bomby atomowej J. Roberta Oppenheimera. W roli głównej Cillian Murphy. Obok niego za dużo znanych, dużych nazwisk, żeby je wszystkie wymieniać.
Tak.
Bo ten film ogląda się jak... nie wiem, jakieś listę top 100 nazwisk na IMDb.
Trochę tak, ale dużo jest takich filmów w sumie w obecnych czasach. Chociażby niedawno omawiany przez nas w przeglądzie Asteroid City, gdzie też każde nazwisko z obsady to było coraz bardziej znany aktor. Ale no głównie Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt w takich większych rolach.
Tak, jak ci się podobał Oppenheimer?
Na szczęście po wyjściu z Barbie i no delikatnym zawodzie mimo wszystko, bo liczyłam, że będzie to objawienie w kinie, a niestety była to po prostu spoko zabawa. Poszłam na tego Oppenheimera i no tutaj byłam zdecydowanie bardziej zadowolona. Wręcz powiedziałabym, że na chwilę obecną być może jest to mój ulubiony film tego roku. Jeszcze mam zamiar zrobić sobie rewatch.
A nie XXI wieku?
Nie XXI wieku, ale tego roku myślę, że spokojnie mogłabym tak powiedzieć. Jeszcze na pewno właśnie planuję rewatch, póki leci w IMAX-ie, bo to jest taki film, który zdecydowanie warto obejrzeć w IMAX-ie. No ale tak, robiąc taki krótki wstęp. Jeśli chodzi o filmy Christophera Nolana, to u mnie to jest taka trochę sinusoida, gdzie niektóre bardzo mi podchodzą, bardzo mi się podobają, a niektóre totalnie nie. Chyba wspominaliśmy już kilkukrotnie, albo co najmniej raz, że Dunkierka jest filmem, za którym nie przepadamy obydwoje. Mhm. Chyba w podcaście mówiliśmy o Tenecie, albo tak mi się wydaje przynajmniej, nie jestem w sumie pewna. Ale Tenet tak. Jakoś mnie też nie zachwycił. Był na pewno spoko filmem akcji, ale nic więcej. No, Nolan jest bardzo charakterystycznym reżyserem i bardzo szanuję go za to, że ma ten swój specyficzny styl, nawet jeśli nie zawsze musi mi on podejść. No, są też takie filmy Nolana, które uwielbiam. No, absolutnie kocham Interstellar. Wiem, że to jest może kontrowersyjne, bo to jest taki film, który mocno dzieli ludzi, ale filmy, które dzielą ludzi, też jakby mają mój szacunek, bo to znaczy, że są jakieś. No i trochę miałam obawy do tego Oppenheimera, a trochę miałam też hype. I moim zdaniem Oppenheimer jest takim filmem, który bierze wszystko to, co najlepsze w stylu Nolana i poprawia trochę te elementy, które często u Nolana wypadają słabiej. I w rezultacie moim zdaniem jest to jeden z najlepszych filmów tego reżysera, bo no chociażby dlatego, że to, co często wypadało trochę słabo w filmach Nolana, to jest moim zdaniem budowanie bohaterów, którzy często są tacy puści, tacy żadni, tacy bardzo jednowymiarowi. A postać Oppenheimera moim zdaniem była naprawdę bardzo dogłębnie przedstawiona. Oczywiście duża zasługa jest tutaj też Cilliana Murphy'ego, o którym też za chwilę na pewno wspomnimy. Ale od strony reżyserii i od strony scenariusza naprawdę zaskoczyło mnie to, jak dobrze Nolan się zdaje rozumieć tą postać i jak dobrze wychodzi mu przedstawianie tej postaci. Mam jeszcze dużo do powiedzenia o tym filmie, ale może teraz tak dam tobie trochę miejsce na powiedzenie czegoś i potem przejdziemy już do kolejnych rzeczy, bo jest tutaj o czym mówić.
Jasne. Tak, no ja również powiem, że byłem w zasadzie, można powiedzieć, zachwycony po wyjściu z kina, gdzie też miałem trochę obawy na początku, bo i Dunkierka, i Tenet, czyli dwa ostatnie przed Oppenheimerem filmy Nolana, były dla mnie sporymi rozczarowaniami, albo inaczej ujmując, po prostu mnie bardzo wynudziły, albo wymęczyły, może tak?
No, zwłaszcza Dunkierka.
Tak, i tutaj trzygodzinny ten właśnie Nolan trochę mnie tutaj wprowadzał jakieś takie obawy. Trochę się bałem, że znowu może mi nie podejść. A było wręcz przeciwnie, te 3 godziny, których się trochę bałem, zleciały mi jak 1,5 godziny. W zasadzie praktycznie od początku do końca byłem tak wciągnięty w historię, jaką chce mi ten film opowiedzieć, że nie czułem w ogóle, żeby mi się ten film dłużył, albo żeby tracił na coś czas. Świetnie wykorzystana każda minuta, bym mógł powiedzieć.
To prawda.
I tak, i jest to też obecnie jeden z moich ulubionych filmów tego roku i jeden z ulubionych filmów Christophera Nolana, jakie widziałem. I jak już wspomniałaś, Cillian Murphy jest absolutnie fenomenalny w roli tytułowego Oppenheimera. I to studium tej postaci, to zagłębienie się w jego umysł, w jego moralność, w jego te wszystkie rozterki, które też może się wydawać trochę banalne, w sensie patrząc na to powierzchownie, ale kiedy sobie pomyślisz o tym, jak naprawdę musiała się czuć taka osoba jak Oppenheimer i co naprawdę musiało się dziać w głowie człowieka odpowiedzialnego za stworzenie bomby atomowej po tym, jak użyto tej bomby w Hiroshimie, w Nagasaki, to ten film to takie poczucie tego przerażenia, tej takiej odpowiedzialności za tę tragedię,
mm-hmm.
potrafi świetnie przenieść na ekran i z tego ekranu tak. prosto w twoje serce i twój umysł. W mm-hmm. sensie jakby to, jak się czułem na tym filmie, to jest coś, co myślę, że ciężko będzie powtórzyć w ogóle mm-hmm. teraz w kinie, bo to w ogóle właśnie jakie emocje u mnie wywołuje nawet samo myślenie o tym seansie,
mm-hmm.
to jest coś niesamowitego i coś, co zasługuje na naprawdę najwyższą pochwałę, i na to się tutaj wpisuje i to, jak Nolan wyreżyserował ten film, i to, jak wygląda ten film, i to, jak zostały zagrane główne role.
Tak.
No bo tutaj obsada też robi wrażenie. Gdybym miał się przyczepić do czegoś, to...
Poczekaj, to jeszcze o tym sobie porozmawiamy, myślę, okay. osobno, bo jeszcze jest sporo rzeczy. No ja bym się jeszcze chciała zgodzić właśnie z tym, że świetnie jest przedstawione to poczucie winy w postaci Oppenheimera, i to faktycznie, tak jak powiedziałeś, jest niezwykle angażujące emocjonalnie, w sensie, no dosłownie, jak sobie pomyślę o tej chyba ostatniej scenie w filmie, albo jednej z ostatnich tej scenie, no jest to niesamowite, jak wiele można przekazać tak naprawdę, nie mówiąc absolutnie nic. To jest tutaj ta złota zasada show not tell, którą Nolan wykorzystał w tym filmie rewelacyjnie. I oczywiście też dużo ludzi się śmieje z tego w ogóle, że o co chodzi z tym filmem, że wielki dramat, koleś zrobił bombę i się nagle zorientował, że to jest złe. Okej. Tak, to jest trochę śmieszne, znaczy tragiczne, ale powiedzmy, że trochę ironiczne, ale właśnie oglądając ten film...
Rozumiesz, dlaczego to
Rozumiesz tą ekscytację jego jakby od strony bycia naukowcem i jeszcze napędzaną tym, jaka była sytuacja polityczna, jaki ten wyścig po prostu był o tą bombę, że tak jakby trochę nie było tutaj czasu na pomyślenie o konsekwencjach swoich akcji, no i właśnie też z perspektywy takiego naukowca, który po prostu dąży do tego, żeby spełnić ten swój cel, żeby odkryć to, nad czym pracuje całe życie. No i jakby dopiero po jakimś czasie zrozumieć konsekwencje swoich działań. No moim zdaniem świetnie to zostało przedstawione i w ogóle też niesamowite jest to, właśnie ktoś zwrócił na to uwagę i faktycznie dopiero potem to do mnie dotarło, że dostaliśmy w 2023 roku film trwający 3 godziny, który zarobił olbrzymie pieniądze, na którego bardzo dużo ludzi poszło. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio IMAX był tak pełny, może poza Avatarem, bo to też był w sumie dziwnie duże zainteresowanie miał ten film. Wciąż trochę nie rozumiem dlaczego, w sensie ta druga część oczywiście, nie pierwsza. Ale generalnie jakby zaskoczyło mnie to, że żadne Marvelki, żadne Gwiezdne Wojny nie mają takiego zainteresowania w IMAX-ie, żeby dosłownie nie było praktycznie ani jednego wolnego miejsca. A jest to 3-godzinny w sumie dramat, w którym nie ma ani jednej sceny akcji. No jest to w sumie bardzo nieoczywiste.
Dodatkowo R-rated to zwykle też się przekłada na niższą oglądalność, nie?
Tak, dokładnie. Więc ale jest to właśnie film niezwykle angażujący przez te całe 3 godziny. Chociaż pojawia się pewna zmiana tempa i tutaj, nie wiem, być może możemy przejść do rzeczy, które nam się trochę mniej podobały w tym filmie. Znaczy ja mam tutaj bardzo mało mu w sumie do zarzucenia, ale są takie pojedyncze rzeczy, jak na przykład właśnie to, że w pewnym momencie, jest ten moment po jakichś 2 godzinach filmu, kiedy docieramy do momentu, gdy trochę zmienia się jego ton, w sumie trochę zmienia się gatunek tak naprawdę, bo nagle tak jakby przestaje być to ta historia o człowieku, który stworzył tą bombę, i nagle dostajemy jakiś taki dramat sądowy, gdzie dostajemy bardzo dużo terminologii prawnej, dostajemy bardzo dużo nazwisk po prostu rzucanych co kilka sekund, I dla mnie, przynajmniej oglądając teraz pierwszy raz, pewnie podejrzewam, że przy drugim seansie będzie to, wypadnie to lepiej, ale oglądając ten film pierwszy raz, po prostu miałam taki moment, gdzie czułam się taka przytłoczona tym, co się dzieje, tą nagłą zmianą tonu, nagłym tym takim zarzuceniem terminologią, nazwiskami i wszystkim. I był taki moment, że trochę ciężko było mi się jakby odnaleźć w tym, w jakim kierunku ten film poszedł. Potem znowu z kolei idzie trochę w drugą stronę i zaczyna po 15 razy tłumaczyć ci dokładnie to samo, żeby mieć pewność, że na pewno rozumiesz. Mhm. Trochę to szanuję, bo dzięki temu zrozumiałam w końcu, ale to wypadło trochę śmiesznie. No i myślę, że są co najmniej dwie takie sceny, które wywołały na większości widowni takie co najmniej XD na twarzy. Nie wiem, może nie będę się jakby wdawać konkretnie w które sceny chodzi, ale jedna bardziej pod koniec filmu, gdzie pojawia się pewne nazwisko i jest ono rzucone niczym easter egg filmach superbohaterskich.
Doktor Strange w Winter Soldierze, czy co to tam było kiedyś ze swego czasu w Marvelkach, takie rzeczy.
Tak, i moment, w którym pierwszy raz pojawia się cały catchphrase Oppenheimera.
Catchphrase.
Tak, to ci, którzy widzieli, będą wiedzieć, o co chodzi, ci, którzy nie widzieli, nie mają żadnego spoileru, ale te dwa momenty sprawiły, że no chciało mi się trochę śmiać.
Tak, to prawda. No, jest kilka takich rzeczy. Zgodzę się z tobą, że też miałem taki moment, gdzie trochę mnie ten film za bardzo zasypał tymi nazwiskami. I miałem taki moment, że to się tak nabudowało, że już pojawiały się te postaci i powinienem już kojarzyć, który to był który, ale no, nie dałem rady spamiętać i po prostu już gdzieś potem się odnosili tylko po nazwisku szybko, że coś tam powiedział, coś tam zrobił, to miałem takie, musiałem się chwilę zastanowić, który to był, który z tych starych białych facetów to był, a potem w międzyczasie już się pojawili dwaj kolejni. I to potrafiło trochę zgubić, ale nie byłoby to coś, co by bardzo jakoś wpłynęło na odbiór filmu. I też uważam, że ten właśnie trzeci akt, ta trzecia godzina w zasadzie Oppenheimera, która drastycznie zmienia i setting, i ton, i wszystko, jest tak samo dobra jak ten środek, a opowiada o zupełnie dwóch różnych rzeczach i mogłoby się wydawać, że... siedzenie przy jednym stole i gadanie nie będzie tak ciekawe jak budowanie bomby atomowej i obserwowanie całego tego procesu. Obserwowanie procesu sądowego nie będzie tak ciekawe jak obserwowanie procesu budowy bomby jądrowej.
Tak.
Okazało się, że potrafił mnie ten film tak samo zainteresować w obu tych historiach, w obu tych scenariuszach. I tutaj też jest duża zasługa dialogów, bo gdzie często też odnośnie poprzednich filmów Nolana miałem zarzuty do tego, jak on potrafi pisać dialogi.
Tak.
To tutaj, szczególnie kiedy chodzi o wątki polityczne albo wątki jakieś takie... chłopy gadają o fizyce i tłumaczą to jakimś wojskowym, którzy się pytają, ale mówcie do mnie po angielsku. To te sceny wypadły bardzo fajnie i bardzo fajnie to było napisane. Trochę słabiej moim zdaniem wypadają te dialogi, które mają być takie bardziej ludzkie, takie bardziej budować relacje między postaciami. To moim zdaniem wypadło trochę mniej naturalnie i czasami tak aż za bardzo patetycznie, jak na właśnie takie sytuacje, które powinny być bardziej naturalne. No i tak, pod koniec jest też trochę takich scen, gdzie wzorem Barbie prawie, że, ale nie aż tak, trochę zbyt banalnie ten film ci wykłada na przykład motywację jakiejś postaci albo właśnie to, co mówił ci przez ostatnie sceny, tylko teraz wprost.
No ten wątek postaci granej przez Roberta Downeya Juniora, czyli Louisa Straussa, jakkolwiek się to nazwisko w sumie czytało, bo tam mówili o tym, ale już nie pamiętam. No to faktycznie jest taki dziwny moment, że mam wrażenie, że każdy po wyjściu z tego filmu miał takie... Czekaj, czyli głównym problemem tej postaci było to. I mam wrażenie, że każda jedna osoba po prostu rozmawiając o tym filmie miała dokładnie taką samą reakcję. No jest to trochę dziwne, ale z drugiej strony jest to film oparty na faktach. Jakby to z faktami
był,
trochę niewiele się...
taki chłop i był na tyle małostkowy najwyraźniej.
Tak, no.
Ale ogólnie mi się bardzo podobała też rola Roberta Downey Juniora.
Tak,
i
tak.
Fajnie było go znowu widzieć w kinie, tak jak gdzieś widziałem w internecie żarty, że wrócił Robert Downey Jr. po 12-letniej przerwie do kina.
Trochę tak, trochę tak.
Bo ja jak w Tropikach go nigdzie nie było widać.
Musiał odpocząć po takim dziele.
I tutaj wydaje mi się, że jakiś Oscar jest prawie pewny. Świetna rola.
Tak, bardzo, bardzo dużo w ogóle takich bardzo dobrych ról. No właśnie, a propos tego Oscara, to też będziemy mieli tutaj dużą jakby rywalizację prawdopodobnie przy Oscarach między Robertem Downeyem Juniorem a Ryanem Goslingiem, bo to są obie role męskie drugoplanowe. Więc no, zobaczymy. Trochę ciężki wybór.
Jeszcze Dunka chociaż... przed nami.
A jeszcze Dunka, no nie wiadomo, czy Dunka przed nami, to jest temat na osobną rozmowę. Ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest to, że ja zupełnie nie miałam z tym problemu, o dziwo, ale wiem, że bardzo dużo osób ma problem i to nawet takich osób, które ogólnie chwalą ten film i mówią, że podobał im się, ale jednak wskazały to jako wadę, jego tempo i jego nieliniową narrację. Bo no zwłaszcza na samym początku jest bardzo dużo takiego skakania między różnymi okresami w życiu Oppenheimera. Skaczemy między jego młodością, czasem kiedy był na studiach, a czasem kiedy już zaczynał się angażować właśnie w to tworzenie bomby atomowej i jeszcze innymi okresami w jego życiu i po prostu narracja nieliniowa w bardzo szybkim tempie, bardzo taka dynamiczna i taka, że generalnie jeśli przestaniecie, jakby jeśli gdzieś po drodze zgubicie swoje skupienie i na chwilę się oderwiecie myślami, to może być wam ciężko wrócić później do tego. No mi o dziwo w tym filmie to nie przeszkadzało. Trochę ciężko jest mi wskazać dokładnie dlaczego, bo jakby rozumiem, że ludziom może to przeszkadzać, bo sama też tak mam czasem, że przy niektórych filmach mam problem z zaangażowaniem się, kiedy fabuła cały czas tak pędzi i właśnie jest ta nieliniowa narracja, która jeszcze utrudnia nam zaangażowanie się w tą historię. Ale tutaj z jakiegoś powodu mi to nie przeszkadzało. Musiałam sobie przypomnieć, jak się nazywa. Na przykład dobrym przykładem są tutaj filmy Adama McKaya, który właśnie też lubi robić taki szalony montaż, nietypową narrację i takie generalnie szybko, szybko tutaj masz rzucone kilka faktów i połap się w tym. Ja czasem mam problem z czymś takim, ale coś w tym filmie sprawiło, że mimo tego szybkiego tempa, mimo tego skakania po wydarzeniach, jakoś byłam w stanie od samego początku się zaangażować w tą historię i nadążać nad tym wszystkim, więc moim zdaniem, tak z mojej całkowicie subiektywnej perspektywy, mimo wszystko zostało to zrealizowane po prostu bardzo dobrze na tyle, że po prostu łatwo mi było to wszystko połapać się w tym wszystkim. No ale właśnie wiem, że dużo osób miało z tym problem, więc nie wiem, jak to było też u ciebie.
Znaczy to prawda, tempo tego filmu jest naprawdę szybkie i ten film bardzo nas zarzuca ze sceny na scenę jakimiś nowymi faktami, postaciami, coś tam, nazwiskami, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, więc jest tutaj potencjał, żeby faktycznie gdzieś się w tym zgubić. Z jakiegoś powodu również ja... Udało mi się nie odpłynąć na chwilę i gdzieś tam potem nie mieć problemu z tym wracaniem do tego, o co temu filmowi chodzi, ale rozumiem, że to może być problem, bo tak, tempo tego filmu jest naprawdę szybkie, bo to jest film, tak jak mówiłaś, tam nie ma żadnych scen akcji, tam to jest po prostu film, w którym główne skrzypce grają dialogi i w zasadzie każdy ten dialog jest ważny, tam nie ma jakichś takich pustych rzeczy, tam mówią cały czas coś istotnego i łatwo się w tym pogubić, jeśli się wyłączysz na chwilę czy coś takiego. ale mimo wszystko z jakiegoś powodu, albo to jak ten film jest napisany, albo to jak on jest zmontowany, sprawiło, że ja nie miałem problemu z tym i mi się to bardzo dobrze oglądało i tak jak wspomniałem, przez to też te 3 godziny czułem, że były, trwały o wiele krócej. Mhm. Za to, jeśli chodzi o tą nieliniową narrację i to takie skakanie po tych liniach czasowych.
Wydarzeniach.
Różnych etapach życia Oppenheimera, mhm. czy też w ogóle zmiana perspektywy, bo jakby większość filmu jest z perspektywy samego Oppenheimera, ale jest mhm. też trochę scen zupełnie innej, gdzie jest to jasno zaznaczone, mhm. ale mam wrażenie, że ogólnie wszystkie te przeskoki były na tyle jasno zaznaczone i na tyle różniły się, czy to charakteryzacją aktorów, czy tak. nawet tym, czy nawet reżyserią, w sensie jakimiś takimi mm-hmm. rzeczami, nie wiem, kolorystyką, wszystkim, jakby
tak.
bardzo łatwo było moim zdaniem połapać się, w którym momencie teraz jesteśmy, że...
Tak, no sam właśnie ta charakteryzacja Killiana, który po prostu nawet tą długość włosów miał zrobioną inną w tych mm-hmm. poszczególnych etapach życia, żeby jeszcze łatwiej było się, pomijając
tak, mam wrażenie, że tam ilość jakby...
zmarszczek na twarzy i tak dalej.
Tak. Że tam dużą uwagę przyłożono do tego, żeby widz w dowolnym momencie, nawet jeśli na chwilę się wyłączy, żeby mógł się połapać, w którym momencie historii teraz jest.
Tak.
W sensie, no pomijając to, że gdzieś tam przegapi jakąś ważną gdzieś na początku rzecz związaną z, nie wiem, jakimś odkryciem naukowym, które przed chwilą przekazano Oppenheimerowi, mhm. ale chodzi mi o to, że jakby w którym mniej więcej roku, w którym przedziale czasowym się dokładnie znajdujemy, to myślę, że jeśli na początku się uważało przez te, w samym wprowadzeniu, to potem nie powinno być problemu ze zrozumieniem tego.
Mm-hmm. No tak.
Tak, więc to było sprawnie moim zdaniem od strony technicznej poprowadzone, ta narracja wielopoziomowa, nazwijmy to.
Tak, też tak uważam. Dobrze, to jeszcze tak na sam koniec rozmowa o samym Oppenheimerze, zanim przejdziemy do kwestii pieniążkowych. Jeszcze mam jedno pytanie, być może do ciebie, być może trochę też do naszych słuchaczy. Akurat tak się złożyło, że wczoraj rozmawialiśmy z naszym znajomym, komisarzem Sebem, pozdrawiamy, o właśnie Oppenheimerze. Jedna z, podejrzewam, bardzo wielu rozmów o tym filmie, jakie będziemy jeszcze mieć przez najbliższe miesiące, jak nie lata. I właśnie padło takie jedno ważne pytanie, na które ja trochę nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dlaczego ludzie się aż tak tym filmem jarają i uważają go za aż takie objawienie filmowe? I czy jest to faktycznie jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, ostatniej dekady albo w ogóle XXI wieku? Bo ja naprawdę byłam zachwycona po wyjściu z kina, po prostu bawiłam się na tym filmie, znaczy bawiłam. Był on niezwykle angażujący i emocjonalnie i po prostu ciekawy do oglądania. I od razu po obejrzeniu stwierdziłam, że no, że to jest takie mocne 9/10 i jeden z najlepszych filmów roku, jeśli nie właśnie najlepszy i generalnie świetny. Ale jakbym miała wskazać jakby, co on ma w sobie takiego specjalnego, co go jakoś wyróżnia na tle innych filmów, co go by czyniło jakimś przełomowym czy coś, to trochę nie jestem w stanie. W sensie po prostu jest to moim zdaniem bardzo dobry film od strony technicznej, od strony opowiadania historii. To rzeczywiście jest on dosyć ważny ze względu na to, jaką tematykę porusza i jaką jakby istotną dla naszej historii postać przedstawia. Ale faktycznie, trochę jakbym miała tak powiedzieć, dlaczego ten film jest uważany za aż tak wybitny, to trochę nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, mimo że sama uważam, że jest on bardzo dobry.
Znaczy, okej, właśnie teraz bardzo się zachwycaliśmy tym filmem, ale mimo to uważam, że niektóre reakcje w internecie są trochę przesadzone i też sami się tak zastanawiam, że jak czytam te zachwyty, to mam takie, no okej, ten film był bardzo dobry, był świetny, ale może tutaj
nie jest to Blade Runner 2049.
No właśnie. I wydaje mi się, że ogólnie tutaj kwestią, która zadecydowała o tym, jak dużo osób się tym zachwyca, jest to, jak popularny stał się ten film, a to możemy też zawdzięczać Barbie, więc ogólnie Oppenheimer jest taki świetny, znaczy tak wychwalany, jako to objawienie przez Barbie, to jest moja teoria, albo moja teza.
Czyli też trochę prostu... przez to, że Barbie jest słabszym filmem, jak ktoś obejrzał tego samego dnia Barbie
między innymi,
i Oppenheimera.
Cała ta otoczka tego Barbenheimera sprawiła, że na Oppenheimera, no i na Barbie, ale na tutaj mówimy teraz o Oppenheimerze, poszła bardzo duża grupa ludzi, która być może nigdy by na tego Oppenheimera nie poszła, gdyby nie miał tej otoczki.
Tak, teraz dzisiaj też była wielka drama o to na Twitterze. Co prawda nie widziałam dokładnie tej dramy, ale słyszałam legendy o niej, że ludzie mówią,
coś było.
Że Oppenheimer by nie zarobił tyle, ile zarobił, gdyby nie Barbie.
No bo by nie zarobił. W sensie myślę, że to nie jest jakieś bardzo śmiałe albo odważne stwierdzenie.
No znaczy tak, mówiąc, no te filmy się marketingowo nawzajem napędzały na pewno i ja myślę, że dużo osób, znaczy w ogóle jakby my żyjemy w bańce filmowej, gdzie każdy większy film jest dla nas ważnym wydarzeniem i czymś, co trzeba zobaczyć i te filmy raczej praktycznie wszystkie głośniejsze oglądamy i rozmawiamy o nich i tak dalej, ale też no, trzeba faktycznie pomyśleć o tym, że dla takiego normika, zwykłego człowieka, który chodzi do kina, nie wiem ile, jak często chodzi do kina przeciętny człowiek, ale nie zdziwiłabym, jakby to było tam raz na rok albo coś takiego, no to faktycznie mimo wszystko memy mogą być bardzo, znaczy mogą być, są bardzo dobrym sposobem na marketing. Oczywiście to już też nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, no przecież ile razy jakieś seriale na przykład na Netflixie, taka Wednesday chociażby, czy Stranger Things, czy cokolwiek, jakby miały bardzo dużą falę marketingową ze względu na TikToka. I trendowanie tam, więc no faktycznie to, że memy są sposobem na marketing często lepszym niż nie wiadomo jak duże pieniądze, no to jest fakt.
No memy się, no, tak przypomniała mi się też taka sytuacja, że przecież ostatnia część Minionków też została takiego kopa, jeśli chodzi o oglądalność przez te memy i przez to chodzenie w garniturach do kina i tak dalej, nie?
To prawda. Z Morbiusem jakoś to nie zadziałało.
Z Morbiusem zadziałało w drugą stronę, absolutnie. więc no to też jest to ryzyko, nie? Jak opierasz marketing na memach. Chociaż to chyba nie da się po prostu podjąć decyzji, że opierasz marketing na memach, to musi wyjść jakoś naturalnie.
Samoistnie.
Ale tak, ale myślę, że tutaj jakby nie jest niczym odkrywczym mówienie, że te filmy się nawzajem napędzały i że bez Barbie Oppenheimer nie byłby tak dużym sukcesem. I no przecież ostatnie filmy Nolana, chociaż były jakby dużym wydarzeniem w gdzieś tam społeczności takich ludzi bardziej interesujących się kinem i no gdzieś na obrzeżach tego, to nie przeszły aż takim echem. Głośno, jak teraz Oppenheimer. No i być może właśnie dlatego, że dużo osób, które normalnie by nie poszło na ten film i które normalnie nie ogląda aż tak dobrych filmów w kinie, aż tak dobrze zrealizowanych, to też trochę ten kontrast sprawia, że ten film jest tak wychwalany. Z tym, że ta teoria trochę może się tutaj, możesz mi kontrargumentować tym, że to też bardzo dużo wychwala ten ludzi, ten film bardzo dużo ludzi wychwala tak niesamowicie, nawet takich bardzo zainteresowanych kinem. Więc tam już, no nie wiem, to już kwestia gustu.
Znaczy, no, ale myślę, że nie ma co jakby się tutaj bardziej kłócić, jeśli chodzi o to, jakim filmem jest Oppenheimer, bo widziałam różne opinie o obu tych filmach i widziałam, że niektórym bardziej się podobał Oppenheimer, niektórym bardziej się podobała Barbie i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko, pomijam oczywiście jakieś takie.
A to nie są filmy w ogóle
review
do porównywania.
Tak, nie, ja jakby patrzę na nie osobno, nie? Po prostu na to, na ile każdy z nich jest dobrym filmem. Ale jakby pomijając oczywiście jakieś tam review bombing i patrząc tak po prostu na jakieś takie sensowne opinie ludzi, którzy siedzą w kinie, no to Oppenheimer, no chyba nigdzie nie widziałam jakiejś takiej sensownej opinii właśnie kogoś, kto, kogo nie wiem, opinię czytam i szanuję i wiem, że to nie jest, nie wiem, dla beki czy coś. Nie widziałam chyba nigdzie, żeby ktoś napisał, że to jest po prostu film beznadziejny, nieoglądalny, 1/10. Tylko nawet osoby, których ten film nie zachwycił, wciąż uważają, że to jest bardzo dobry film. Że po prostu nie zachwycił ich, ale jest bardzo dobrze zrealizowany, jest bardzo dobry, podczas kiedy w przypadku Barbie te opinie są znacznie bardziej podzielone. I no, dużo osób ocenia Barbie jako film raczej słaby i jestem to w stanie zrozumieć, mimo że ja się dobrze bawiłam, no gdyby na przykład humor mi nie podszedł, no to już dużo by ten film stracił. I tak jakby, no faktycznie, jeśli mamy do czynienia z takim filmem, który jednak praktycznie, no znaczna większość ludzi uważa za bardzo dobry, a ci, których gdzieś tam nie zachwycił, wciąż mówią, że no jest dobry, tak. No to jednak to świadczy o jakości tego filmu, że jednak no jednych zachwycił, inni uważają, że okej, ale wszyscy zgodnie uważają, że jest to dobry film.
Faktycznie nie widziałem zbyt dużo opinii, żeby komuś się nie podobał. A już kilka razy słyszałem też faktycznie, że no okej, był bardzo dobry, ale nie rozumiem tych zachwytów. Mm-hmm. To jest dokładnie zdanie, które słyszałem już kilka razy.
Tak.
No ja jestem gdzieś pomiędzy tymi zachwytami, a tym, no okej, jest dobry, ale nie rozumiem tych zachwytów.
Tak. Znaczy, ja trochę rozumiem. Znaczy, może nie rozumiem zachwytów, że jest to jeden z najlepszych filmów XXI wieku, czy najlepszy film XXI wieku, może bardziej tak, ale totalnie rozumiem, że ludzie są zachwyceni, że uważają, że jest to świetny film, najlepszy tego roku i tak dalej, no bo też byłam zachwycona i też po prostu mam wrażenie, że ten film po prostu nie jest może przełomowy w tym, w jaki sposób opowiada historię, technicznie jest bardzo dobry akurat, ale no rozumiem, że dużo osób może uważać, że nie jest to film przełomowy, ale z drugiej strony nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam tak dobry, tak angażujący film, który byłby tak dobrze zrealizowany i tak po prostu dobrze się go oglądało. I mimo, że nie jest jakiś rewolucyjny, to wciąż jakby jest po prostu bardzo dobrym filmem i tyle. To jest taki po prostu film z rodzaju takich, które czasem gdzieś tam nadrabiasz sobie jakichś klasyków, nie wiem, gdzieś tam z lat 90. czy coś takiego. I myślę, że mimo wszystko, że Oppenheimer stanie się takim trochę filmem, który gdzieś tam za 20-30 lat ludzie będą dalej do niego wracać, bo będzie uważany za ten jeden z najlepszych filmów w swoich latach.
Tak, też mi się wydaje, że no bez wątpienia, już nawet pomijając ten sukces finansowy, czy to jak popularny się stał, czy te wszystkie memy i tą całą otoczkę, to wydaje mi się, że to zawsze, to przejdzie on do historii i będzie pamiętany jako ważny i jako po prostu bardzo dobry film.
Mhm.
Tyle.
Tak. Rozgadaliśmy się trochę pod koniec, mimo że myślałam, że już praktycznie omówiliśmy wszystko i jeszcze doszło jakieś 20 minut.
To jest taki film.
To jest taki film. Jeszcze będziemy dużo o nim mówić. Ale mieliśmy jeszcze powiedzieć o zarobkach i tutaj no już może teraz nie będziemy się jakoś bardzo rozgadywać, bo no już trochę ten odcinek trwa.
Mhm.
No ale tak, Barbie przy budżecie szacowanym na między 128 a 145 milionów i drugim tyle, a nawet ponad drugim tyle, bo szacuje się, że jakieś 150 milionów poszło na marketing.
Mm-hmm.
Zarobił w weekend otwarcia 162 miliony dolarów.
Bardzo dobry wynik.
Bardzo dobry wynik. No, co najmniej dwa razy większy niż szacowano, że zarobi. Mm-hmm. Czyli no tak naprawdę już w pierwszy weekend zwrócił się jakby sam budżet samego filmu. No a na chwilę obecną, kiedy to nagrywamy, zarobił już ponad miliard dolarów. Mhm.
Świeżutko jest przekroczył tę magiczną granicę właśnie w ten weekend.
Tak.
No Barbie jest jeden z bardziej spektakularnych sukcesów finansowych ostatnich lat, być może najbardziej spektakularnym,
mm-hmm.
Bo ten budżet, okej, 140 milionów to jest dużo, mm-hmm. ale w porównaniu do niektórych blockbusterów, które zarobiły znacznie mniej niż Barbie w tym roku. Mm-hmm. Patrzę na ciebie, Indiana Jones. To nie jest tak dużo budżetu. I tak, i to jest historyczny wynik. I myślę, że taki, który się mocno odbije na tym, jak będzie wyglądało kino za kilka lat. W sensie dużo studiów, dużo twórców, głównie producentów bardziej niż faktycznych twórców, mm-hmm. będzie próbowało odtworzyć ten sukces Barbie z różnym skutkiem. Myślę, że głównie średnim, ale to nie mi oceniać jeszcze.
No myślę, że czeka nas dużo filmów o znanych zabawkach i, mm-hmm. i innych
też. Nie mówiąc o tym, że podobno już tam były jakieś, już jest pomysł na sequele, spin-offy samej Barbie. Mm-hmm. Ale myślę, że to jest sukces nie do powtórzenia. Nie do powtórzenia przez kilka następnych lat. Długo, długo jeszcze.
Też tak uważam.
Natomiast Oppenheimer, czy masz coś jeszcze do powiedzenia?
Nie, no tutaj w sumie nie ma zbyt wiele do powiedzenia. No jest to spektakularny wynik i no nie przypominam sobie, kiedy ostatnio taki film, który nie jest częścią jakiejś wielkiej sagi, serii, kolejną jakby kontynuacją czegoś zarobił tyle pieniędzy przy jeszcze takim budżecie, który no...
Ale jest wszystko... sygnowany znaną marką i to ma
jest,
bardzo
no to znaczenie, prawda,
nie?
To prawda.
Z kolei Oppenheimer, budżet w okolicach 100 milionów dolarów, w weekend otwarcia 82 miliony dolarów, a na dzień dzisiejszy trochę ponad pół miliarda, czyli 550 milionów dolarów. I kiedy ktoś, kto tak nie bardzo siedzi w tym, by spojrzał po prostu na to, to by myślał, Barbie zamiotła podłogę tym Oppenheimerem, że co to ma być w ogóle za wynik, że niby ten Barbenheimer taki, a tutaj połowę tego, co Barbie... Ale no to nie jest takie proste.
Tak, jest dużo, dużo jakby kłód pod nogi Oppenheimera po drodze zostało nałożonych.
No i przede wszystkim też jakby nigdy nie był zakładany wynik taki, żeby miał przegonić Barbie czy coś, bo no to jest
takie,
jak wspomniałaś.
Tutaj też po raz kolejny wynik w weekend otwarcia jest też dwa razy większy niż szacowano, że będzie, więc jest to niesamowicie duży wynik. No dla porównania na przykład taka Dunkierka z 2017 roku, czyli przedostatni film Nolana przed Oppenheimerem. Nie patrzymy na Teneta, bo to były trochę inne czasy, te takie pandemiczne, i więc to jest co innego, ale Dunkierka miała praktycznie taki sam budżet jak Oppenheimer i zarobiła łącznie praktycznie tyle, ile Oppenheimer zarobił na chwilę obecną po trzech weekendach w kinach. Przy czym sam weekend otwarcia to było 50 milionów, czyli no też jednak wynik mniejszy. Także jest to bardzo duży wynik, zwłaszcza właśnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to film trwający 3 godziny, że jest to film R-rated, czyli no od 18 lat teoretycznie. No to jest bardzo, bardzo, bardzo pokaźny wynik i myślę, że jeszcze dużo ten film zarobi, no bo zainteresowanie wciąż jest bardzo duże. Z tego, co słyszałam, to te sale IMAX-owe wciąż są pełne. Także...
Tak. Jest to świetny wynik i no, nie ma nawet tutaj co dyskutować. I to, że nie ma tego miliarda, to myślę, że tutaj nie świadczy wcale o tym, że to jest, nie wiem, jakiś gorszy sukces. Mm-hmm. No, gdyby ktoś mi powiedział jakiś czas temu, zapytał, jaki film zarobi więcej pieniędzy, powrót Indiana Jonesa po latach w piątej części, czy film historyczny o Oppenheimerze, to nie wiem, czy odpowiedź byłaby taka, jak historia nam pokazała.
No właśnie.
Tak. Coś jeszcze?
Chyba tyle. Chyba będziemy zbliżać się do końca. No tutaj myślę, że już powiedzieliśmy sporo o obu tych filmach. Myślę, że nasze opinie są dosyć jasne. Jestem ciekawa, jak wam się te filmy podobały, naszym słuchaczom. Także zrobimy pod tym odcinkiem, zrobimy na Spotify po pierwsze ankietę, który film wam się bardziej podobał. I po drugie zrobimy miejsce na pytania, tak żebyście mogli też podzielić się jakimiś swoimi opiniami. Jeśli macie coś więcej do powiedzenia, oczywiście też na innych platformach też możecie pisać, na YouTubie czy czymś. No i jeszcze ostatnio robiliśmy segment Getting Out of the House. Getting Out of the House. Więc myślę, że możemy tutaj znowu zrobić. Nowe horyzonty już są za nami i najbliższe wydarzenie, jakie mamy na horyzoncie,
horyzoncie. Na nowym horyzoncie.
stop. to są Dni Fantastyki, festiwal Dni Fantastyki we Wrocławiu, który odbywa się kiedy?
Ostatni weekend sierpnia. A nawet czyli... nie tylko weekend, bo w tym roku od środy do niedzieli.
Tak, od środy do niedzieli, czyli od 23 do 27 sierpnia teoretycznie, ale ta część, która odbywa się na zamku w Leśnicy, będzie od 25 do 27 sierpnia i tam na pewno będziemy przez cały weekend, będziemy nagrywać relacje, więc jeśli nie możecie przyjechać, no to oczywiście będziecie mogli sobie później obejrzeć wideo relacje z tego eventu, tak jak w zeszłym roku, ale jeśli możecie, to oczywiście zachęcamy, żeby się
bardzo
wybrać.
Bardzo zachęcamy,
bo
najlepszy polski konwent fantastyki.
To prawda. No, a potem we wrześniu bardzo możliwe, że będziemy jechali także na Kopernikon. To jest jeszcze niepewne na 100%, ale tak powiedziałabym, że na jakieś 90%. Także zapowiada się dużo fajnych rzeczy i to też jeszcze nie jest koniec, ale będziemy informować na bieżąco. Czy coś jeszcze chcemy dodać do Getting Out of the House albo do czegoś innego z tego odcinka?
Chyba nie.
Chyba nie. Dobrze, w takim razie...
W tym tygodniu będę Get Out of the House, żeby jeszcze raz obejrzeć Oppenheimera prawdopodobnie.
Ja prawdopodobnie też. Także no, to o czym świadczy, jeśli chodzi o ten film. Żegnamy się z wami. Dziękujemy za słuchanie i do następnego odcinka. Na razie.
Na razie.